Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nina Nartre. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Data Structures and Algorithms in Java autorstwa Michaela Tell, Goodricha, Roberto Tamassi i Michaela Hacha też. Goldwassera to akademicki podręcznik informatyczny, który łączy naukę programowania obiektowego w Javie z systematycznym projektowaniem i analizą struktur danych oraz algorytmów. Książka nie ogranicza się do przedstawiania gotowych implementacji. Wyjaśnia, jak zdefiniować abstrakcyjny typ danych, dobrać jego reprezentację, określić koszt operacji i stworzyć kod zachowujący czytelny podział odpowiedzialności. Materiał prowadzi od podstaw języka Java, klas, interfejsów, wyjątków i typów generycznych, przez tablice, listy, stosy, kolejki oraz deki, aż do rekurencji, drzew, grafów i metod sortowania. Ważną częścią jest analiza asymptotyczna, dzięki której czytelnik uczy się odróżniać rozwiązania działające poprawnie od rozwiązań, które pozostają wydajne przy rosnących danych. Celem książki jest zbudowanie trwałego rozumienia mechanizmów stojących za bibliotekami i algorytmami, a nie jedynie opanowanie pojedynczych technik potrzebnych do napisania programu. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, abstrakcyjne typy danych jako punkt wyjścia do projektowania w Javie, centralnym założeniem książki jest rozdzielenie tego, co struktura danych ma udostępniać od tego, jak jest fizycznie zbudowana. Tę pierwszą warstwę opisuje abstrakcyjny typ danych, np. stos, kolejka albo lista. Określa on dozwolone operacje i ich znaczenie, lecz nie przesądza, czy elementy będą przechowywane w tablicy, węzłach połączonych referencjami czy w innej reprezentacji. Autorzy wykorzystują do tego interfejsy Javy, a następnie pokazują klasy implementujące ustalony kontrakt. Takie podejście uczy praktycznej korzyści enkapsulacji. Kod korzystający z kolejki powinien zależeć od operacji dodawania, usuwania i sprawdzania pustego stanu, a nie od szczegółów organizacji pamięci. Dzięki temu implementację można wymienić bez zmieniania pozostałej części programu. Książka omawia też dziedziczenie, klasy abstrakcyjne, wyjątki. Typy generyczne i klasy zagnieżdżone, ponieważ są one potrzebne do tworzenia bibliotek, które są jednocześnie bezpieczne typowo i łatwe w użyciu. W odróżnieniu od nauki opartej na izolowanych fragmentach kodu, czytelnik obserwuje spójny styl projektowania. Zebrane implementacje tworzą edukacyjny pakiet .NET. Data Structures wzorowany w duchu na standardowych bibliotekach Javy, ale zaprojektowany tak, by odsłaniać mechanizmy ukryte zwykle za gotowym API. Po drugie, tablice i listy wiązane pokazują cenę różnych reprezentacji danych. Książka zestawia struktury o podobnym zastosowaniu, lecz odmiennych kosztach operacji. Tablica zapewnia bezpośredni dostęp do elementu o znanym indeksie, co jest jej podstawową zaletą. Jeżeli jednak trzeba wstawić element w środku sekwencji, kolejne wartości zazwyczaj należy przesunąć. Lista wiązana eliminuje potrzebę takiego przesuwania. Gdy znane jest miejsce modyfikacji, ale rezygnuje z natychmiastowego dostępu indeksowego, ponieważ dojście do konkretnego węzła wymaga przejścia przez łącza. Autorzy omawiają listy jednokierunkowe, cykliczne i dwukierunkowe, a więc nie traktują listy jako jednej uniwersalnej techniki. Każdy wariant inaczej wspiera przechodzenie, dodawanie i usuwanie elementów. Dwukierunkowe łącza ułatwiają ruch w obu stronach, lecz zwiększają ilość przechowywanych referencji i obowiązków implementacyjnych. Istotne są również problemy brzegowe, takie jak operacje na pustej strukturze, zmiana pierwszego lub ostatniego elementu oraz zachowanie rozmiaru kolekcji. Taka analiza ma znaczenie praktyczne, bo wybór struktury nie powinien wynikać z przyzwyczajenia. Powinien zależeć od dominujących operacji częstego odczytu po indeksie, modyfikacji końców sekwencji albo wstawiania w znanych pozycjach. Książka pokazuje, że poprawny projekt uwzględnia zarówno logikę danych, jak i koszt ich aktualizowania. Po trzecie, analiza asymptotyczna łączy działanie programu ze skalą problemu. Rozdział poświęcony analizie algorytmów daje narzędzia do oceniania rozwiązań niezależnie od przypadkowej szybkości jednego komputera. Autorzy zaczynają od badań eksperymentalnych, które są użyteczne podczas pomiaru rzeczywistego programu, lecz wskazują ich ograniczenia. Wynik zależy między innymi od sprzętu, kompilatora, danych testowych i szczegółów implementacji. Dlatego kluczową rolę przejmuje analiza asymptotyczna. Pozwala ona opisać, jak liczba wykonywanych operacji rośnie wraz z rozmiarem wejścia, pomijając stałe czynniki, które nie zmieniają zasadniczego trendu. Czytelnik poznaje typowe funkcje wzrostu oraz notację służącą do wyrażania górnych ograniczeń kosztu. Równie ważne są proste techniki uzasadniania, liczenia iteracji pętli, rozpoznawanie sum, analizowanie zagnieżdżeń i porównywanie dominujących składników. Dzięki temu można wyjaśnić, dlaczego przeszukiwanie liniowe zachowuje się inaczej niż dostęp tablicowy. Albo dlaczego zagnieżdżone przechodzenie po danych może stać się niepraktyczne przy dużych zbiorach. Książka nie przedstawia analizy jako czystej matematyki oderwanej od kodu. Wiąże koszt z konkretnymi decyzjami implementacyjnymi i z operacjami struktur danych. To podejście rozwija nawyk zadawania pytania nie tylko o to, czy metoda zwraca prawidłowy wynik, ale także jaką cenę czasową i pamięciową zapłaci za niego program. Po czwarte, rekurencja uczy rozkładania problemów i kontrolowania kosztu wywołań. Rekurencja jest przedstawiona jako metoda projektowa, a nie jedynie składnia pozwalająca funkcji wywołać samą siebie. Dobrze zaprojektowany algorytm rekurencyjny musi zawierać przypadki bazowe, które kończą obliczenie, oraz krok rekurencyjny prowadzący do problemu wyraźnie mniejszego lub prostszego. Bez tego program może wykonywać wywołania bez końca albo zużywać nadmierną ilość pamięci stosu. Autorzy omawiają przykłady ilustrujące tę strukturę, a następnie przechodzą do analizy czasu działania algorytmów rekurencyjnych. Jest to konieczne, ponieważ intuicja oparta na pojedynczym wywołaniu często zawodzi jedno wywołanie. Może tworzyć kilka kolejnych, a całkowity koszt zależy od całego drzewa obliczeń. Książka zwraca też uwagę na rekurencję ogonową i na sytuacje, w których można ją zastąpić iteracją. Nie chodzi o uznanie jednej techniki za zawsze lepszą. Rekurencja bywa szczególnie naturalna, gdy dane mają budowę hierarchiczną, jak później omawiane drzewa. Natomiast iteracja może ograniczyć narzut wywołań w prostych, sekwencyjnych zadaniach. Rozdział uczy więc rozpoznawać strukturę problemu, dowodzić zakończenia procedury i świadomie wybierać formę rozwiązania. To przygotowanie jest istotne dla zrozumienia algorytmów przeszukiwania, dzielenia problemów oraz wielu operacji na strukturach hierarchicznych. Na koniec stosy, kolejki, deki i iteratory budują podstawę dalszych struktur. Książka traktuje stos, kolejkę i dek jako odrębne modele organizacji dostępu do danych. Stos realizuje zasadę: ostatni wszedł, pierwszy wyszedł, dlatego odpowiada zadaniom wymagającym cofania kolejności, zarządzania nawiasami lub obsługi wywołań. Kolejka działa według zasady pierwszy wszedł, pierwszy wyszedł, co czyni ją właściwą dla obsługi zadań oczekujących i wielu procedur przeszukiwania. Deck pozwala dodawać i usuwać elementy z obu końców, oferując większą elastyczność, ale nadal zachowując precyzyjnie określony interfejs. Autorzy pokazują, że te same abstrakcje można realizować na różne sposoby, na przykład za pomocą tablicy o zmiennym rozmiarze lub listy wiązanej. Każda decyzja wpływa na koszty operacji i sposób zarządzania wolnym miejscem. Następnie rozwinięcie tematu list i iteratorów przenosi uwagę z samego przechowywania danych na bezpieczne ich udostępnianie klientowi klasy. Iterator oddziela mechanizm przechodzenia od wewnętrznej reprezentacji kolekcji. Użytkownik może odwiedzać elementy bez poznawania układu węzłów czy tablicy. To wzmacnia abstrakcję i sprzyja kodowi, który można łatwiej zmieniać oraz testować. Spójnie te rozdziały pokazują, że struktura danych jest kontraktem zachowania, implementacją i zestawem gwarancji dotyczących sprawności, a nie tylko kontenerem na wartości. Podsumowując, Data Structures and Algorithms in Java jest przede wszystkim wartościową lekturą dla studentów informatyki, osób uczących się Javy po opanowaniu podstaw oraz programistów, którzy chcą uporządkować rozumienie struktur danych poza poziomem gotowych klas bibliotecznych. Skorzystają z niej także czytelnicy przygotowujący się do przedmiotów akademickich, rozmów technicznych lub pracy wymagającej świadomego doboru algorytmów. Największą praktyczną korzyścią jest połączenie kilku perspektyw, które często są nauczane osobno. Czytelnik poznaje składnie i mechanizmy programowania obiektowego. Tworzy implementacje abstrakcyjnych typów danych, a równocześnie uczy się uzasadniać ich złożoność czasową i pamięciową. Dzięki temu łatwiej rozumie, kiedy użycie określonej kolekcji lub strategii przetwarzania danych będzie trafne. Książka wyróżnia się na tle wielu opracowań algorytmicznych konsekwentnym wykorzystaniem interfejsów, generyków i klas Javy do wyjaśniania zasad projektowania. Nie jest wyłącznie katalogiem algorytmów ani przewodnikiem po standardowej bibliotece. Pokazuje drogę od specyfikacji operacji do działającej implementacji i jej analizy. Zarazem jej zakres, obejmujący podstawy języka, rekurencje, listy, stosy, kolejki oraz dalsze zagadnienia drzew, grafów i sortowania. pozwala traktować ją jako pełny kursowy podręcznik. Osoby szukające krótkiej książki do szybkich ćwiczeń rekrutacyjnych mogą uznać ją za zbyt rozbudowaną. Dla tych, którzy chcą zrozumieć źródła decyzji projektowych, jej metodyczny charakter stanowi wyraźną przewagę. Jeśli chcesz nas wesprzeć, Michael Tejpi. Kudrych, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.